Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat, od razu przechodząc do rzeczy, nie ma sporo osób, wiem, że wielu osób choruje, też nas też w jakiś sposób dotknęła choroba i właśnie Lidia wraca z Piotrem chorym. Taki temat, ten temat dawno chodził już bez względu na to, co działo się w mojej rodzinie. On chodził już za mną wcześniej. Księga Objawienia też oczywiście mi w to wkładała swoje kamyczki, ponieważ uświadamia mi pewne takie fakty, że przed Adamem nie było śmierci, przed Adamem nie było cierpienia. I później też, kiedy czytamy Księgę Objawienia, kiedy czytamy koniec, nie ma już słońca tego fizycznego, które jest nam potrzebne, ale też które pali. Jezus jest naszym słońcem, Jezus jest świątynią. I też to, co ważne, to podkreślone kilka razy w Księdze Objawienia, że nie ma już łez. Ociera nasze łzy. Bóg ociera nasze łzy. Dzisiejszy temat, który napisałem, to jest rozmawiać ze łzami, ale nie ze łzami w oczach, tylko ze swoimi łzami. Czy można rozmawiać ze swoimi własnymi łzami? Pokażę dzisiaj, że można. Zobaczycie, że można to zrobić. Tak więc Psalm 126 będzie dzisiaj naszym tematem, szczególnie te dwa wiersze, które dobrze znamy. Ci, co sieją zapłakani, przeczytam z innego tłumaczenia też, ci, co sieją zapłakani, zbierać będą radośni. Kto idzie z płaczem, niosąc worek ziarna, ten powróci z radością, niosąc swoje snopy. Niosąc swoje snopy. Dojdę do tego fragmentu pod koniec. I wtedy wytłumaczymy sobie więcej. Ale chciałbym powiedzieć taką informację, która też mną wstrząsnęła i to było takie trudne. Przez cały tydzień to nosiłem. Dostało się już w ubiegły, nie w ten piątek, który teraz był, tylko jeszcze wcześniejszy piątek. Ja się dowiedziałem dopiero w poniedziałek o tym. Mamy zdjęcie, to jest syn Ricka Warrena. To jest syn Ricka Warrena, Mateusz Matthew. Miał 27 lat. Był na spotkaniu z rodzicami jeszcze wcześniej wieczorem, poszedł do domu i targnął się na swoje życie. Targnął się na swoje życie i zginął, zastrzelił siebie. No, ta wiadomość była bardzo smutna, bardzo trudna. Jakoś trudno sobie wyobrazić, tak? Dziecko wierzących ludzi, syn pastora, 27 lat, cierpiał od dłuższego czasu na depresję. Od dłuższego czasu cierpiał na depresję i w momencie jakiejś takiej fali desperacji targnął się na swoje życie. Jak wiecie, ja też w swoim życiu miałem sporo do czynienia z depresją i spotykałem się w tym bardzo blisko i znam dosłownie gęstość tych myśli, można powiedzieć, które mówią czasami, że śmierć byłaby lepsza niż życie. Objawów depresji można nie zauważyć na pierwszy rzut oka. Co ciekawe, cierpi na nią co dziesiąty Polak. Jeżeli szukałem statystyk naszych polskich, co dziesiąty Polak. Depresja to choroba przewlekła i śmiertelna, wymagająca kompleksowego leczenia. Liczba ofiar samobójstw, które pojawiają się w związku z depresją w Polsce, jest tak duża jak liczba ofiar wypadków samochodowych. Druga po zawałach. Nawet będąc otoczonym wierzącymi ludźmi, nawet będąc otoczonym ludźmi kochającymi, braćmi i siostrami, to może nie wystarczyć. I przykład tego syna Ricka Warrena to pokazuje. Nie wystarczy też mówić słowa typu weź się w garść, jakoś pozbieraj się. Nie wystarczą często nawet dobre szpitale czy dobrzy lekarze. Tak jak to miało miejsce znowu z tym Mateuszem. Dlaczego depresja jest taka straszna? Ponieważ ma takie symptomy, które niepokoją nas duchowo. Szczególnie duchowo nas dotyka to. Kiedy ktoś łamie rękę, może łatwo się pozbierać. Wiadomo, łamiesz rękę, później ona się zagoi i wychodzisz z tego. Ale tutaj depresja dotyka w jakiś sposób naszej duszy. Więc jest to przytłaczające uczucie smutku. To powiedziane, że to nie tylko przez dzień, dwa, tydzień, ale często tygodniami i długimi latami można przeżywać takie depresje. Jedne z piękniejszych pieśni, które mamy w Głosie Wiary, ja już teraz nie przypomnę sobie autora, ale jedne z piękniejszych pieśni były napisane właśnie przez człowieka, który przez całe życie cierpiał na depresję. A to było jedno z piękniejszych pieśni, które mamy w Głosie Wiary. Może ten człowiek mieć kłopoty z żywieniu, w spaniu, znalezieniu motywacji do zrobienia czegokolwiek. Brak zainteresowania innymi jakimiś rzeczami, nawet tymi, które wcześniej sprawiały mu przyjemność i radość. Dlaczego ciężko dotrzeć do takiego człowieka? Dlatego, że jego świadomość jest strasznie rozkojarzona. Nie wie, co jest mniej ważne, co jest więcej ważne. Do małych rzeczy przykłada wielką wagę, wielkich rzeczy potrafi nie zauważać. Rzeczywistość jest powykręcana w jego umyśle. Ciężko poskładać myśli i nieraz też ciężko w ogóle je wypowiedzieć. W ogóle powiedzieć, co się ze mną dzieje. To tak jak pytamy małe dziecko, dlaczego to zrobiłeś? Skąd ma wiedzieć, dlaczego to zrobiło? No często nie wie. My dorośli też często nie umiemy nawet powiedzieć, co się z nami dokładnie dzieje. Jakie to jest odczucie, kiedy wiem, że jestem wartościowy? Kiedy wiem, że moje życie, moja praca ma sens, ma cel, przynosi jakiś owoc. To jest dobre uczucie, prawda? To jest wspaniałe uczucie. Każdy chciałby coś takiego przeżywać. W depresji tego nie ma. W depresji nie ma poczucia wartości, nie ma poczucia tego, że jestem potrzebny. Nie ma tego. Tego człowiek jest pozbawiony. Wręcz jest przekonanie, że lepiej odebrać życie sobie, a nawet często i komuś. To nie są odosobnione przypadki, że matka zabiera życie swoich dzieci i swoje, ponieważ myśli, że tak będzie lepiej. To dzieje się dookoła nas i ludzie tak myślą, że wtedy będzie lepiej. Mąż pewnej kobiety zabrał ją na spotkanie modlitewne, ponieważ nie wiedział, co z nią robić, nie wiedział, jak w ogóle postępować. Zabrał na spotkanie modlitewne. Kościół też nie za bardzo wiedział, ale było to spotkanie modlitewne, więc modlono się. Ona nie potrafiła najpierw wydobyć z siebie słowa, a potem wybuchła w sposób niekontrolowany, błagając, żeby ktoś jej pomógł. Zaległa cisza i kiedy ona już myślała o tym, żeby uciec jak najszybciej z wrzaskiem z tego miejsca, usłyszała właśnie słowa pastora, który się modlił: Ojcze, nie wiemy, co tej kobiecie jest, ale po prostu uzdrów ją. Ona cierpi tak strasznie. I wtedy wszyscy po kolei podchodzili i w jakiś sposób okazywali jej swoją sympatię, okazywali współczucie i otoczyli ją swoimi modlitwami. Kościół czasami może nie wiedzieć. Kościół jest naprawdę najlepszym szpitalem, jaki jest możliwy. Ale nawet Kościół może nie wiedzieć czasami, jak pomóc, jak poradzić z taką chorobą. Lekarze, przyjaciele, dopiero oni wtedy, mąż kochający, pomógł jej ogarnąć swoje życie. I ona, ta kobieta, która opowiada o tym z dystansu czasu, mówi, że to doświadczenie, chociaż ten najgorszy koszmar, zamienił się w najcudowniejszą łaskę. Ponieważ nikt tak dobrze nie wie, czym jest radość zbawienia, jak ten, który doświadczył na sobie takiego uzdrowienia. Nikt nie wie, jak smakuje zwycięstwo, dopóki nie walczy. Także depresja jest walką, jest niesamowitą walką, w której ma człowiek wrażenie, że nikt go nie rozumie, nikt nie wie, co się dzieje, że jest sam zupełnie odosobniony. Dlatego potrzebujemy kogoś, kto byłby z nami. Wrócę do tego wersetu z Sofoniasza, 3 rozdział, 17 wiersz. Sofoniasza 3:17 mówi: Pan, Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz, On zbawi. Jaki jest Bóg? Bóg jest mocarzem, On uratuje. On ma moc uratować. Jeżeli będę później mówił o takim przyborniku, o takiej apteczce pierwszej pomocy, to jedna z tych wersetów, które można zaznaczyć, pamiętać koniecznie, żeby wiedzieć, gdzie to jest. Sofoniasza 3:17. I dalej jeszcze mówi: będzie się radował z Ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z Ciebie tak, jak się weselą święta. Tak Bóg będzie miał radość ze mnie, z mojego życia. I nie mam, że my również razem z Nim. On wybawi. On jest mocarzem. On jest potężny. Często nie będziemy wiedzieli, dlaczego to się dzieje w naszym życiu, ale Psalm 56 i 9 wiersz, nie wiem, czy ja to wypisałem. Tak, jest wypisane na tablicy. I to motto, które u góry jest ważne dla mnie, bo często ktoś się pyta, dlaczego tak się dzieje, dlaczego mi to się przydarza i tak dalej. Ja nie wiem. I jestem przekonany, że wielu z was nieraz tak musiało odpowiedzieć. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ale Bóg obiecuje nie zmarnować żadnej łzy. Bóg obiecuje nie zmarnować żadnej łzy. Psalmista mówi właśnie w taki sposób: policzyłeś dni mojej tułaczki. Czyli ten czas, kiedy on już był namaszczony, już miał być królem, ale tułał się. Musiał uciekać, udawać wariata. Był goniony jak pies. On mówi: Ty policzyłeś dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak, w swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Owszem, tak jest. Właśnie o tym mówi później Księga Objawienia, że Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. Wierzący ludzie nie zawsze potrafią stanąć na wysokości zadania i to jest przykre, ponieważ właśnie wierzący ludzie czasami najbardziej potrafią przyczynić się do czyjegoś nieszczęścia jeszcze. W jaki sposób? W ten sposób, że odpychają. Jesteś gorszy. Jeżeli on jest w takim stanie, to znaczy, że nie wierzy. Nie wierzy, tak? Można taką osobę napiętnować. Więc osoba wtedy i cierpi swój dramat wewnętrzny i jeszcze ktoś dokłada to w jakiś tam religijny sposób. Także czuć się na ziemi z powodu swojej choroby, to już jest wystarczająco źle. A jeżeli jeszcze do tego dojdzie perspektywa, że Bóg mnie potępia, prawdopodobnie Bóg się na mnie uwziął i coś w tym rodzaju, no to to już jest, wydaje się, nie do zniesienia. Można komuś radzić, oczywiście, i trzeba radzić, że trzeba się modlić więcej, że trzeba więcej czytać, trzeba opierać się na tych Bożych obietnicach. Ale trzeba też mieć świadomość, że te rzeczy mogą nie pomóc. Mogą nie pomóc. Bo do człowieka, tak jak powiedziałem, w tej depresji może to po prostu nie docierać. Nie docierać. Dyscyplina jest ważna w naszym życiu duchowym. Dyscyplina mi osobiście, taka zwyczajna, że muszę wstać, coś zrobić, pójść do pracy i tak dalej, mi pomaga. Dyscyplina jest czymś ważnym, ale to nie jest odwrotnie można powiedzieć. Jeżeli nie utrzymywałbym dyscypliny, jeżeli mam w swoim życiu jakąś nieczystość, grzech, który bym ukrywał, tak mówi Dawid, ukrywałem swój grzech, aż schły moje kości. Tak? To była choroba. To one mogą być powodem oddalania się od Boga. Ale muszę pamiętać, że w depresji, kiedy ktoś przeżywa depresję, może nie do końca to odbierać. Dlatego będzie tak jak z tym głuchoniemym, o którym już mówiłem. On nie rozumiał słów. On nie rozumiał znaczenia słów, ale rozumiał, co ktoś do niego czuje. Rozumiał, co ktoś do niego czuje. Tak? Tak jak z tym głuchoniemym. Depresja, tak jak to dzisiaj jest oczywiste i normalne, każdy o tym wie, może mieć również podłoże biologiczne. Ale mówię, religijni ludzie czasami tego nie wiedzą, czasami tego nie dostrzegają. I myślę, że wszystko jest, jeżeli zrobi się jakieś egzorcyzmy, to musi pomóc w jakiś sposób. Niekoniecznie. Czasami potrzebne jest po prostu leczenie i o tym za chwilę powiem. Ktoś może po prostu mieć skłonności do tej choroby. Ktoś chory klinicznie, tak jak powiedziałem, może mieć takie trudności ze skupieniem swoich myśli, z koncentracją, że prawda do niego nie dociera. Prawda do niego nie dociera. To tak, jakby ktoś miał wypaloną żarówkę. Można pstrykać, co z tego? Ta żarówka i tak się nie zapali, tak. Także czasami bywa tak, że ci ludzie nie potrafią wyjaśnić tego, co się z nimi dzieje. Rozumieją błędnie to, co się z nimi dzieje. Oskarżają siebie o to, co się dzieje. Czują się gorsi duchowo, czują się mniej święci, mniej dojrzali. Ale i ktoś może właśnie w taki sposób mówić, no, gdybyś miał wiarę, to by ci się nie stało. Gdybyś miał wiarę, to by ci się nie stało. Zaraz pokażemy przynajmniej tylko kilka, naprawdę kilka przykładów z Biblii ludzi pełnych wiary, którzy przeżywali taką duchową depresję w swoim życiu. Ktoś powiedział w taki sposób, no, nie rozumiem. Można złamanie to już złamanie jakiejś tam kości, tak? Ale złapać to można wirusa jakiegoś, wirusa grypy można złapać, ale depresja? Sam na to pozwalasz widocznie. Do jakiegoś stopnia warto dbać o dyscyplinę w swoim życiu, duchową dyscyplinę. Ale jest też moment, kiedy, tak jak powiedziałem, ciągle to powtarzam, jest też moment, kiedy coś się w naszym ciele, w umyśle przepala. Nic nie dociera. Czy jako chrześcijanin, jako brat, siostra, czy ja mogę coś zrobić? Powiem tutaj o 8 rzeczach. Będą wymienione. 8 krótkich, prostych rzeczy. Po pierwsze, zatroszcz się o potrzeby fizyczne tej osoby. Przykładem, świetnym przykładem zawsze jest Eliasz. O Eliaszu ktoś powiedział, właśnie kto powiedział te słowa, które tam są wypisane? Eliasz był człowiekiem takim jak my. Jakub to mówi. No to pamiętamy w liście Jakuba, Jakub przypomina te słowa, o Eliaszu, a przecież to był wielki, potężny prorok. Na jego modlitwę ogień zstąpił z nieba. To był potężny prorok, prawda? Ale miał potężne zwycięstwo. Zwyciężył tych fałszywych proroków. A za chwilę czytamy o nim, że gotów był umrzeć. Gotów był umrzeć. Panie, zabierz moje życie. Zabierz moje życie. Ale czytamy o nim tutaj, był człowiekiem takim jak my. Więc pierwsza odpowiedź Boga jest taka, że Bóg zaspokaja jego potrzebę głodu, potrzebę picia, potrzebę snu. Jadł, pił i spał. Jadł, pił i spał. Przez cały czas to czytamy, tylko to działo się w jego życiu. Ale jeżeli do tego stanu właśnie takiego psychicznego dochodzi jeszcze przemęczenie fizyczne, szczególnie właśnie brak snu, no to wtedy stan tego człowieka jest bardzo, bardzo zły. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zawrócimy do Eliasza jeszcze potem. Ale druga rzecz, bo módl się. Módl się o i z. O tą osobę i z tą osobą. Ale tu trzeba powiedzieć pewne rzeczy, pewne ważne są rzeczy. Nie można tego robić na siłę. Nie można tego robić, jakby właśnie wyganiano demony z kogoś. Nie można też robić jakiegoś mistycyzmu, żeby to trwało nie wiadomo jak długo. To może pogorszyć wręcz sytuację. Pogorszyć. Dlatego nieraz w szpitalu psychiatrycznym jest takie ostrzeżenie, żeby proszę jakichś religijnych tutaj rozmów nie przeprowadzać. Ponieważ takie rozmowy mogą tylko pogorszyć stan człowieka, bo on, jego świat taki emocjonalny jest, nadwrażliwy i on nie wszystko dobrze kojarzy, rozumie, widzi rzeczy, których nie ma i tak dalej. Więc jak mam rozmawiać, jak mam się modlić konkretnie, rzeczowo, z troską, zawsze wywyższając Boga, zawsze koncentrując się na Bogu i w tym kontekście dopiero otaczać troską właśnie tą osobę. Jaki jest Bóg? Jego dobroć, Jego miłość, Jego moc. Czasami oczywiście trzeba pozwolić na to, żeby człowiek się wypłakał, ale nie pozwalam raczej. Nie chcę, żeby ktoś się nad sobą roztkliwiał. Tak? Jest różnica między tym, że ktoś się modli, a ktoś się roztkliwia nad sobą i myśli wyłącznie o sobie. Taką modlitwę lepiej nawet i przerwać. Lepiej pójść na spacer, lepiej porozmawiać o czymś innym, o czymś błahym wręcz. Jeżeli pojawiają się jakieś negatywy, spokojnie, ale stanowczo mówić: nie, to nie jest prawda. Nie, to nie jest prawda. Naprawiać to. Więc modlitwa z tą osobą i o tą osobę. Właściwa pomoc. Trzeci punkt. Właściwa osoba. Pomoc. Jakub mówi w taki sposób. Jeżeli ktoś choruje między wami, mówi, to jest oczywiste, że chorują. Ludzie zawsze chorują gdzieś. To co trzeba zrobić? Mówi, niech przywoła starszych zboru. Jeżeli mam kogoś zawołać, to ja muszę troszeczkę jakby uniżyć się, tak? Mówię, muszę wtedy powiedzieć, potrzebuję pomocy. To w przypadku kogoś z depresją może być problem. Może być problem, ponieważ on może nie mieć już sił, nie być w stanie w ogóle prosić o pomoc. Ale tutaj jest taka kwestia. Niech przywoła starszych zboru i niech modlą się nad nim, namaściwszego oliwą w imieniu Pańskim. Właściwa pomoc. Kiedy Jakub wspomina tutaj o tej oliwie w imieniu Pańskim, jeden z tłumaczy sugerował w taki sposób, oliwa i wino to były jedne z tych rzeczy, które były pierwszorzędnymi lekarstwami, które trzymano na specjalną okazję. Więc mówi, taką sugestię dawał właśnie w tym względzie. Mówi, potrzebujemy właściwego leczenia. Potrzebujemy właściwej pomocy. Potrzebujemy właściwego lekarstwa, właściwej opieki. To jest potrzebne w takim stanie, kiedy człowiek choruje. Po czwarte, nieustannie właśnie przypominaj o Bożej prawdzie. Wracam do Eliasza. To, co Pan Bóg zrobił dalej z Eliaszem. Eliasz mówi, Panie, zostałem tylko ja. Nikogo więcej nie ma. Bóg przypomina mu prawdę. Mówi, zostawiłem sobie jeszcze pewną liczbę ludzi. On miał błędne dane. Gdybyśmy popatrzyli na tych uczniów, o których dzisiaj była mowa, o których czytał brat Alek, tak? Oni mieli pewne informacje do jakiegoś stopnia, ale gdzieś tam właśnie tak było powiedziane, nie przyjęli tego do serca, nie wzięli tego i poszli, i odchodzą. Jezus mówi, no dlaczego jesteś tacy leniwi, żeby... No jest przecież, czyli nie jest powiedziane. I tu jest takie... Jest powiedziane u proroków, to jest ważne. Ale teraz tak. Zobaczmy, wszelka pociecha, wszelkie piękne słowa, wszelkie wzniosłe, natchnione, religijne, jakkolwiek lekarskie, nie mają najmniejszego sensu, jeżeli nie ma faktów. A fakt jest taki, że Bóg jest dobry, Jezus zmartwychwstał i potwierdza Bożą miłość do nas. Potwierdza też Bożą nienawiść do grzechu, owszem. Bóg jest sprawiedliwy, potępił grzech w Jezusie Chrystusie. Przyjmij ten fakt. Przyjmij ten fakt. Boża prawda o Bogu nie jest zależna od mojego samopoczucia. Boża prawda o Bogu nie jest zależna ani od mojego samopoczucia, ani od żadnego innego faktu. Co ktoś o tym myśli, co ktoś o tym mówi. Boża prawda jest taka jak Bóg, który siedzi na swoim tronie i nic się nie zmienia. On jest taki, jaki jest. I owszem, wylewa swój gniew. To, co czytamy w Księdze Objawienia przez cały czas, no, wylewa swój gniew, ale ma pragnienie przez cały czas tego, żeby człowiek się opamiętał. Żeby się opamiętał. A jego lud, to też jest bardzo mocno podkreślone, te pieczęcie, jego lud jest zabezpieczony. Mówi, nikt nie wyrwie was z mojej ręki. Apteczka pierwszej pomocy, o której wspomniałem wcześniej. Jeżeli w domach trzymamy apteczki, to chyba każdy trzyma, prawda? A już na pewno w samochodzie, bo to jest obowiązek. W domu może niekoniecznie. Dlaczego trzymamy apteczki? Bo takie jest życie. Bo życie jest bolesne, bo życie jest krzywdzące nieraz. Zdarzenia, skaleczenia się zdarzają. Różnego rodzaju zdarzenia mają miejsce. I podobnie z depresją. Ona ma też tendencję, wiedząc o tym, ona ma tendencję do nawracania. Nawracania. Muszę dowiedzieć o sobie, muszę dowiedzieć o innych, którzy są w moim życiu. Życie boli. Życie, jak mówi mój przyjaciel, to ostatnie sformułowanie, życie jest kryzysem. Całe życie jest kryzysem, tak naprawdę. Jeżeli są fajne momenty, fajne chwile, są. Za chwilę się kończą. Życie jest kryzysem, bo na końcu i tak trzeba z tego życia odejść. Bo na końcu i tak coraz bardziej sił brakuje i zdrowia. Ale my potrzebujemy być przygotowani. Potrzebujemy być przygotowani tak, jak potrzebujemy być przygotowani do obrony Ewangelii, jak jest powiedziane, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony. To, i mówi, czyńcie to jak? Z łagodnością. To tym bardziej, kiedy jakby można powiedzieć bronię Ewangelii w cudzysłowie, ale w tym sensie, że przekazuję, głoszę tę Ewangelię komuś. Przekazuję tę Bożą prawdę komuś, kto jest cierpiący, kto jest w potrzebie. To muszę to robić z łagodnością, muszę to robić z delikatnością. Więc jakby jeżeli mamy takie tabliczki, one muszą być wywieszone. Do kogo trzeba zadzwonić? W razie pożaru, w razie jakiegoś wypadku. Gdzie trzeba zadzwonić? To również my powinniśmy mieć, jeżeli już sobie zbieramy taką apteczkę, gdzieś niektórzy w Bibliach mają na ostatniej stronie taką apteczkę, można powiedzieć, wersety wpisują. W momencie kryzysu wiem, gdzie zadzwonić. Tak? W momencie kryzysu wiem, jaki fragment otworzyć. Muszę otworzyć, przypomnieć sobie, czy przypomnieć komuś. Bo nieraz omijamy takie osoby tylko dlatego właśnie, że a co ja mogę zrobić? Ja się na tym nie znam. Ja nie wiem, co powiedzieć. Dzisiaj są takie czasy, zobaczcie, wszyscy jesteśmy szkoleni w zakładach pracy do tego, żeby umieć udzielić pierwszej pomocy. Prawda? Tym bardziej Kościół. To właśnie wierzący ludzie wymyślili szpitale. To właśnie wierzący ludzie, jeżeli są szpitale dzisiaj na ziemi, dlatego, że zrobili to chrześcijanie. Chrześcijanie zainicjowali szpitale. Więc powinniśmy umieć też i sami jakby szkolić się do tego, żeby umieć wyjść naprzeciw z pomocą. Jaki psalm, jaki fragment, do kogo zadzwonić, z kim mogę porozmawiać, na kim mogę polegać. Po szóste, mówimy też o współuzależnieniach. Rodziny osób uzależnionych. One też bardzo często są współuzależnione. One też potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia. To ci, którzy niosą pomoc, albo ci, którzy na co dzień mają do czynienia z takimi trudnymi, nienormalnymi sytuacjami, tak to nazwijmy sobie, oni potrzebują wsparcia. I bardzo podobnie jest właśnie tutaj w tej kwestii, jeżeli ktoś ma do czynienia z takimi chorymi osobami. Muszę zastanowić się, co ktoś przechodzi. Co on czuje. To jest jedna z największych rzeczy, które pomagają nam w ogóle istnieć w rodzinach, w przyjaźni. Co ktoś odczuwa? Tego uczymy naszych dzieci. Nawet jeżeli to są zwierzęta, uczymy je odczuwać. Co ktoś odczuwa? Jeżeli tego ktoś nie ma, to jest zwyrodnialcem. Jeżeli ktoś nie potrafi odczuwać tego, co ktoś odczuwa, jest zwyrodnialcem. I to da się w sobie wyrobić. W tą dobrą stronę i w złą stronę. Da się w sobie wyrobić to, czy ja potrafię komuś współczuć, czy ja potrafię kimś pogardzić. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale kazano nam obejrzeć film. Tak? Mówiłem o tym ostatnio, czy nie? Nie pamiętam. Jakiś film na Radzie Pedagogicznej kazano nam obejrzeć film. Oglądaliśmy go o tym o problemach wychowawczych, powiedzmy, albo trudnej klasie. Jakaś trudna klasa. Pytanie, które ja sobie zadawałem przez cały czas, bo to, co robili uczniowie ze sobą, to, co robili nauczyciele względem uczniów, nieumiejętność poradzenia sobie w tej całej sytuacji i tak dalej. Ale dla mnie zasadnicza kwestia jest taka, po czym mam poznać, że to jest człowiek i że on ma wartość. A dzisiaj to jest trudne. Uwierzcie mi, że to jest trudne, w tym młodszym pokoleniu szczególnie. Człowiek ma wartość? Ma wartość, jak ma ciuchy. Ma wartość, jak może ma inteligencję. Ma wartość, jak może ma jakieś dobre samochody, pieniądze. To jest wartość. Dzisiaj. Więc jeżeli ktoś jest na przykład... Rozmawiałem z kolegą, z dorosłym człowiekiem. I on mówi, twoja wartość polega na tym, że jesteś inteligentny? On mówi, tak. Czyli jeżeli ktoś jest nieinteligentny, jeżeli ktoś jest niepełnosprawny umysłowo, to on nie ma wartości? On mówi, zagiąłeś mnie. Bo tak jest. Tak jest narzucany nam stereotyp. Człowiek, który nie radzi sobie w życiu, jest gorszy. On nie ma takiej wartości, jak ci, którzy są inteligentni, ładni i co tam jeszcze potrzebne. Musimy umieć rozróżnić to. Szedłem daleko, gdzieś tam poszedłem na bok. Powiem też taki sposób. Proszono mnie, żebym zobaczył, żebym dał swoją ocenę filmu Pokłosie. I powiem szczerze, polecam. Również podobne pytanie się rodzi. Dlaczego mamy dbać? W ogóle dlaczego dbamy o zmarłych? Dlaczego dbamy o swoich zmarłych? Dlaczego o nich pamiętamy? Dlaczego? Bo to się wszystko zaczyna od tego, czym jest człowiek. Człowieczeństwo, wartości naszemu człowieczeństwu nadaje Chrystus. Bo On zapłacił taką cenę. I nawet jeżeli pieniądz, powiedzmy, 100 złotowy, czy jakiś tam, jest pognieciony, podeptany, on ma swoją wartość. Przechodziliśmy niedawno przez tam ulicą na Wilanów i patrzę, ależ auto piękne, całe zabrudzone, ale to było super auto. Co z tego, że zabrudzone? Ono miało swoją wartość. Zgubiona owca, chociaż zgubiona, ona ma swoją wartość. Zgubiony pieniążek ma swoją wartość. Zgubiony syn również ma swoją wartość. Jeżeli nie nauczymy się dostrzegać wartości w ludziach, że Chrystus za nich umarł, że oni są cenni w Jego oczach, wtedy nie będzie mi się chciało wystawiać na niebezpieczeństwo, nie będzie mi się chciało wychodzić naprzeciw. Napisałem takie słowo, osłaniaj mnie. Kto to mówi? Kto może takie słowa mówić? To są słowa? Aha, no kto to może mówić, tak? To jest słowa, które bardzo często padają. Mówi, osłaniaj mnie. Krzyczy na głos, osłaniaj mnie. Kto tak krzyczy? Żołnierze na polu walki bardzo często. U nas chłopcy mówią, cover me, tak? Bo to tam, cover me. Bardzo często tego używają. Chroń mnie, osłaniaj mnie. Czyli kto to jest żołnierz? To jest ktoś odważny, ktoś uzbrojony po zęby, ktoś, kto jest w walce, ale jednak on, chociaż toczy tak wielką walkę, mówi, osłaniaj mnie. Osłaniaj mnie. Jeżeli nie będzie to mój przyjaciel, jeżeli nie będę razem z nim, to powiem, po co ja się będę narażał? Jak on chce tam iść, to niech idzie. Jak chce, nie musi nam lecieć. Tu się zaszyje w dziurze, niech siedzi. Po co mam się narażać gdziekolwiek? On wychodzi i drugi idzie za nim, osłania go. Osłania go. Potrzebujemy takie osłony. Tu dużo by więcej jeszcze na ten temat mówić. Siódma i przedostatnia rzecz. Siódma rzecz, cierpliwość. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, depresja jest uleczalna. To, co ciągle powtarzam, już tyle razy to powtarzałem takim osobom, wyjdziesz z tego, po prostu. Po prostu, wyjdziesz z tego. Wyjdziesz z tego. To często jest długa, często żmudna droga. Wydaje się, że to nie mieć końca czasami, ale wyjdziesz z tego. Czy jest jakaś jedna prosta receptura? Kiedy ktoś ma katar, grypę i tak dalej, są jakieś określone leki. Proste, szybko działające. Niestety tak to nie jest z depresją. Nie ma jednej prostej receptury, nie ma jednego prostego lekarstwa, ale mogę zawsze powiedzieć, wyjdziesz z tego i nie zostawię cię. Nie zostawię cię w tym. Pan Jezus mówi również do nas, nigdy cię nie opuszczę. To podkreślam już któryś raz swoim dzieciom. Nie musisz o to prosić. Bóg obiecał, Jezus obiecał nam, nigdy cię nie opuszczę, nigdy cię nie porzucę. Nigdy. Jezus. Nie pastor, nie kto. Jezus powiedział, nigdy cię nie opuszczę, nigdy cię nie porzucę. Mówi dalej tak. W czynieniu dobrze nie ustawajmy. W czynieniu dobrze nie ustawajmy. Masz możliwość czynić dobrze. Nie ustawaj w tym. Ducha nie gaśmy. Zobaczcie, czy są ciągle takie tendencje w nas, w moim życiu, w czyimś życiu, że upadam, że mam już dosyć. Pan Jezus ciągle nas zachęca. Jestem z Tobą do końca świata, tak jak obiecałem. Nie gaś ducha. Nie ustawaj w czynieniu dobrze. To się działo z Tymoteuszem. Wspominaliśmy o tym w tym tygodniu, prawda? Kiedy on zaczął upadać. Paweł mu przypomina. Mówi, nie wstydź się mnie, ani Ewangelii. Przypomnij sobie, włożyłeś na ciebie ręce, otrzymałeś ducha. Jakiego ducha otrzymałeś? Ducha mocy, miłości, powściągliwości. Albo inaczej, trzeźwego myślenia właśnie. Ducha trzeźwego myślenia. Przypominam, w jaki sposób Tymoteusz przeżywał depresję. Mówi, otrzymałeś ducha trzeźwego myślenia. I Rzymian 12:12 mówi, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Dlaczego o tym mówi? Dlatego, że mamy tendencję do tego, żeby być niecierpliwymi, żeby być porzucać wytrwałość. Szczególnie, kiedy już tak lepiej się dzieje, to już można odpuścić. Wczoraj mówił mi brat Pachucki, Marek, siedziałem obok niego, jak wygląda jego rozkład dnia, mówi, że wstają właśnie wcześniej, spotykają się rano w zborze jeszcze na pół godziny, żeby się modlić przed pracą, przed tym, co dzieje się. Mówi, bo życie jest ciężkie. Życie jest ciężkie, potrzebuje modlitwy. I wreszcie przechodzę do tego ósmego punktu, który jest głównym naszym tematem. Łzawy zasiew. Łzawy zasiew. Co z tym mówieniem do swoich łez? Jeszcze raz ten psalm 126, przeczytam 5, 6 wiersz. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc swoje snopy. Czy jest coś smutnego w sianiu? Czy to jest bardziej smutne, czy trudniejsze niż zbieranie później? Dlaczego tak, a nie odwrotnie? Przecież pogoda może być tak samo piękna, a może nawet piękniejsza przy sianiu. Dlaczego? Dlaczego mówi się o łzach siania? Ponieważ sianie może wydawać się mało rozsądne. Sianie może wydawać się sprzeczne nawet z rozsądkiem. Tak? Nie widzę natychmiastowego efektu. Nie widzę natychmiastowego efektu. Ale sianie trzeba zrobić, nawet jeżeli nie mam na to ochoty. To jest dobre słowo i dla tych, którzy przechodzą trudności, i dla tych, którzy jakby zwyczajnie prowadzą normalne swoje życie, nie mają problemu w żaden sposób z depresją. Sianie muszę zrobić, nawet jeżeli nie mam na to ochoty. Nawet jeżeli mi jest smutno. Nawet jeżeli do oczu cisną się łzy. Sianie musi być zrobione. Zboże nie zaczeka, aż my skończymy się smucić albo aż rozwiążemy wszystkie swoje problemy. Jeżeli mam jeść następnej zimy, to muszę się wziąć do roboty. Bez względu na to, czy mam ochotę na to, czy nie, czy jestem emocjonalnie w stanie, czy nie. Oczywiście nie mówię o klinicznym przypadku, że ktoś jest tak bardzo chory, ale Sianie mówi, to wygląda nierozsądnie. Wygląda nierozsądnie, wygląda to irracjonalnie, ale trzeba to zrobić, trzeba w tym trwać. I to jest szorstka praca, szorstka prawda. Jest praca do wykonania i bez względu na moje uczucia muszę to zrobić. W depresji, tak jak powiedziałem, każda nawet najdrobniejsza rzecz nieraz wytrąca człowieka z równowagi. Najdrobniejsza rzecz. Nawet coś, co wydawałoby się być piękne, normalnie, nagle staje się straszydłem, staje się czymś okropnym. Człowiek nie potrafi sobie z tym poradzić. Dlatego muszę nauczyć się, jak rozmawiać ze sobą, jak rozmawiać ze swoją duszą, jak rozmawiać ze swoimi łzami. Jeżeli mogę mówić do swojej duszy, a przykładów tego mamy dużo w Biblii, jeżeli mogę mówić do swojej duszy, to mogę rozmawiać ze swoimi łzami. Przykłady. Psalm 42, 6 wiersz. Czemu rozpaczasz, duszo moja? Czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. To jest motto, to jest refren, który pojawia się tam 3 razy, w 42, później 43 psalmie. Czemu rozpaczasz, duszo moja? Mówi do swojej duszy. Hej, duszo, przestań, przestań. Nie drżyj, opanuj się, ufaj Bogu. Ufaj Bogu, bo jeszcze sławić Go będziesz. On jest zbawieniem moim, On jest moim Bogiem. Psalm 103, pierwsze 2 wiersze, mówi tak: błogosław, duszo moja, Panu. Wszystko, co we mnie istnieje, niech imieniu Jego świętemu. Błogosław, duszo moja, Panu, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Napomina swoją duszę, żeby wychwalać Boga, żeby wszystko, co w nim jest, żeby oddawało chwałę Jego świętemu imieniu. Żeby przypomina sobie, żeby nie zapomnieć o Jego dobrodziejstwach. Przypomnij mi, Panie. I Ty musisz pamiętać, Bóg był dla mnie dobry. I to często, czasami, kiedy mamy jakiś kryzys, mówię, zobacz, Bóg był z nami, prowadził nas. Prowadził nas aż dotąd. Tak? Poprowadzi nas dalej. Ja Jemu ufam. Jeszcze 2 psalmy, 116, 7 wiersz mówi: wróć, duszo moja, do spokoju swego. Czyli miał jakiś stan błogości, stan spokoju, tak? I coś go wytrąciło z tego stanu, a mówi: wróć, duszo moja, wróć do spokoju swego. Dlaczego? Bo Pan jest dobry. Bo Pan jest dobry. Bo Pan odwraca los. Jak długo trwało to w życiu Dawida, zanim te rzeczy się unormowały. Ale wiedział, co jest prawe, wiedział, co jest Bożym powołaniem i trwał przy tym. I trwał przy tym. I Bóg w swoim czasie ustawił to tak, jak miało być. Tak, jak miało być. I Psalm 136, pierwsze 3 wiersze mówi tak: Alleluja, chwal, duszo moja, Pana. Chwalić będę Pana, pokim żyw, śpiewać będę Bogu memu, póki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nic nie może pomóc. I tam, gdybyśmy macie otwarte Biblię, że dalej widzicie, nie na tym polegaj, nie temu ufaj, nie człowiek, nie pieniądze, nie wygląd, nie intelekt i tak dalej, i tak dalej. Nie te rzeczy. Chwal Pana. I to jest zaufanie, jest połączone z tym, że wychwalam Boga. Zaufanie nie jest tylko czymś tam. Mam nadzieję, że to we mnie jest. Tak? To się uwidacznia. To się eksponuje w naszym życiu. My wychwalamy naszego Boga. Chwal, duszo moja, Pana. Chwalić będę Pana, póki żyw. Śpiewać będę moim Bogu, póki żyć będę. Zrobię wszystko, żeby oddać Bogu chwałę. Bo kiedy oddaję Bogu chwałę, widzę właściwą osobę na właściwym miejscu. Kiedy oddaję Bogu chwałę, widzę właściwą osobę na właściwym miejscu. Kiedy w taki sposób nauczysz się rozmawiać ze swoją duszą, ze swoimi łzami, to ta obietnica, obietnica Psalmu 126 będzie twoja. Smutek kusi nas do poddania się. Jesteśmy nieustannie kuszeni do tego, żeby poddać się, żeby zrezygnować. Jeżeli masz proste rzeczy do zrobienia, zrób po prostu. To, co trzeba zrobić, to, co możesz zrobić, zrób. Zrób. Pomimo łez. Będą łzy. Pan Jezus obiecuje, nie obiecuje życia nam bez łez. Będą łzy. Będzie niepokój. Będzie ogień do przejścia, będzie woda do przejścia. ale ja pójdę z Tobą. Jest pole do obsiania. Zrobię tyle, ile mogę. Zrobię tyle, ile mogę. Pan obiecał szczęśliwe zakończenie. To nie jest moje tylko myślenie, to jest nie tylko moja nadzieja, nie tylko moje jakieś wymyślone rzeczy. Pan obiecał. Pan obiecał owoc, Pan obiecał plon i to jest powiedziane wiele razy. Jeden sieje, drugi zbiera, ale kto daje wzrost? Wzrost daje Pan. Wzrost daje Pan. Sianie wydaje się być absurdalne, ale Pan daje wzrost, bo Pan ma moc to uczynić. Więc trwajmy przy Bogu, trwajmy przy uwielbianiu Jego imienia, trwajmy trzymając się Jego imienia, wywyższając Go zawsze we wszystkim. Pamiętajmy o tych, którzy są słabi dookoła nas. Uczmy się nawzajem pocieszać, zachęcać, umacniać. Uczmy się tego, co służy właśnie pokojowi, co służy umacnianiu Bożego Kościoła. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy.